Rodzina potrafi zabrać wszystko tej osobie. Mówimy tu o mieszkaniu, mówimy tu o zajęciu konta czy pieniędzy, oszczędności. Natomiast nie wpisuję w to, że ktoś ofiarowuje swój majątek w zamian za to, że będę się nią opiekował.
Pytałam się, proszę pani, a czy pani jadła? Tak, mam chleb. Sąsiadka mówi, powiesiła na kontenerze woreczek ze suchym chlebem i ja sobie go po prostu przysmażam.
Pomagajmy starszym ludziom.
Na pewno są przypadki, kiedy wyjechałam i zapomniałam i tak jest mi po prostu wygodnie, bo babcia jest stara, babcię może trzeba nakarmić albo i przewinąć, ale samotność jest okrutna.
Człowiek jak kołek w nocy bym umarła, nikt by nie wiedział. Pani, to jest tak przykre, że człowiek nie ma nikogo, nie ma do kogo po prostu gęby otworzyć. Ciężkie życie, starsze życie to jest okropne.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam.
Początkowo proboszcz, ksiądz Grzegorz Iwiński, zgromadził nas, około 10 wolontariuszy i nasza działalność opierała się na zbieraniu środków, żebyśmy mogli przygotować paczki świąteczne dla naszych podopiecznych.
Czasami ludzie sami do nas się zwracają, czasami przychodzą sąsiedzi, znajomi, przyjaciele. Jest też tak, że my, wolontariusze działający w naszym zespole, pracujemy w różnych instytucjach. Jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i tam na co dzień jako pracownicy mamy styczność między innymi z naszymi parafianami. Alicja Szemczak, na co dzień jestem kierownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu i z własnej woli, co mi sprawia ogromną przyjemność, jestem wolontariuszem parafialnego zespołu Caritas w Inowrocławiu przy parafii Świętego Ducha.
Katarzyna Itczak, jestem pracownikiem socjalnym, pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, jestem wolontariuszem parafialnego zespołu Caritas.
Zajmujemy się w tej chwili całymi rodzinami. Często są to bardzo trudne sytuacje kryzysowe. Zajmujemy się ludźmi chorymi i starszymi. Nasza parafia po prostu się starzeje. Czasami ludzie mając lat 20, 30, nawet 40 żyją tu i teraz i nie myślą o tym, że tak naprawdę z minuty na minutę my się starzejemy. I jeżeli tylko los nam pozwoli, to też będziemy ludźmi starymi.
No myślę, że największą bolączką naszych podopiecznych w większości jest samotność. Jest to grono wdów, wdowców, osób, których najbliższa rodzina przebywa na stałe za granicą. I problem polega na tym, że te osoby są zamknięte w czterech ścianach, wychodzą czasami do parku, czasami do przychodni i ciągle tego kontaktu z drugim człowiekiem im brakuje. Dorota Matuszewska, jestem wolontariuszem parafialnego zespołu Caritas. No myślę, że dożyliśmy takich czasów, kiedy ludzie żyją dla siebie po prostu, nie dla drugiego człowieka, tylko dla siebie, w pogoni za pracą, za lepszym życiem, za różnymi dobrami. No uciekamy jednak i o tych starszych, słabszych często jednak zapominamy.
Co piąta osoba po 65 roku życia w Polsce doświadcza samotności. Wynika z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Stowarzyszenie od 15 lat wspiera osoby starsze. Przeprowadziło badania na temat sytuacji społecznej seniorów. Wyniki pokazują, że emeryci potrzebują towarzystwa i kontaktu z drugim człowiekiem. Pani Wanda ma ponad 70 lat, jest wdową i mieszka sama. Jak większości osób w jej wieku, brakuje jej towarzystwa.
Problem tkwi w tym, że rodziny są przeważnie zajęte sobą, swoimi dziećmi, swoimi sprawami. Nie mają czasu dla osób starszych i dlatego są takie osoby jak ja. Córki są zamężne, mają swoje dzieci i to się nawet trudno dziwić, bo to raz, że nas interesuje co innego. Inny rodzaj literatury, inne filmy, inne imprezy, a młodzi zupełnie co innego.
Pomóc może każdy, wystarczy obecność, mówi prezes Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich Joanna Mielczarek.
Ja od 11 lat odwiedzam panią Marię i tak naprawdę widzę, bo każdy piątek się widzimy, kiedy już otwiera drzwi, buzia jej się nie zamyka, tak? Tylko widzę olbrzymią rzeczywiście potrzebę, że ona chce mi o wszystkim opowiedzieć i to jest takie zupełnie naturalne.
Parafia w tej chwili liczy gdzieś około 10 tysięcy osób. Dużo osób też wyjechało gdzieś za pracą. Pozostali tu na przykład rodzice. Ksiądz Marcin Łojko, zastępca przewodniczącego parafialnego oddziału Caritas przy parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu. Rzeczywiście tutaj do drzwi plebanii zdarzyły się takie sytuacje, że ktoś przychodzi i puka i prosi o pomoc. Zdarzyły się takie sytuacje, że ktoś kogoś przyprowadził, bo był głodny. Natomiast 2 lata temu księża dostali takie karteczki, na których należało napisać podczas wizyty jakiś kontakt do osoby, czy nawet ktoś jak na kolędzie w jakiejś sytuacji w jakimś domu powiedział, że proszę księdza, a tam obok, czy w drugiej klatce, czy na tej ulicy, czy ja wiem, że ktoś gdzieś potrzebuje pomocy, w związku z tym staraliśmy się później do tych domów docierać. Staramy się, żeby też nie było jakichś sytuacji niemiłych, że ktoś o coś posądzi i tak dalej, więc no parami zawsze staramy się iść do domu i ta wizyta nie jest też umawiana, bo najlepszym obrazem rzeczywistości jest troszeczkę w takich sytuacjach zaskoczyć mieszkańców. Czasami niestety to tak wychodzi, że ktoś na tą wizytę i na tą osobę potrafi się przygotować, czyli potrafi być trzeźwy 1 czy 2 dni, akurat jakoś ogarnie ten dom, więc najlepiej jechać na przykład w godzinach popołudniowych, czy w ogóle jest w domu, bo są takie na przykład osoby, które chcą korzystać z pomocy i mówią, że żony nie chodzą, także siedzą w domu, a tu człowiek nagle dzwoni i się okazuje, że w domu nikogo nie ma. A jeszcze przy okazji czasami wyjdzie taka sytuacja, że sąsiad czy sąsiadka zdradzi z 2-3 zdania, jak tu ten dom funkcjonuje, kto tu jest, czy mieszka, czy nie. Więc to sito takiej weryfikacji, tej pomocy, no musi jakieś być, żeby nigdy nie dopuszczać do sytuacji takiej, że my będziemy, nie wiem, dawać paczki, jedzenie, pieniądze, wszystko, bo po prostu ci ludzie zaczynają się tego uczyć, takiego stylu życia, a my mamy pomagać w trudnej sytuacji, żeby to osoba była za swój dom, za swoje gospodarstwo domu odpowiedzialna i musimy doprowadzać do takiej sytuacji, żeby ona sama starała się tą rzeczywistość no, ogarnąć, a my możemy ją wspierać, ale nie wyręczać, bo to zaczyna niestety psuć, a nie budować.
Rzeczywiście jest coś takiego jak wyuczona bezradność. Jakoś nie ma tutaj mojej wewnętrznej zgody na to, żeby pomagać na przykład finansowo. No manna z nieba nikomu nie leci. Na wszystko trzeba zapracować. Niestety w niektórych rodzinach jest tak, że nie pracuje się od pokoleń. I dając pieniądze od tak po prostu, bo jestem biedny, tak, ale ta bieda z czegoś wynika. Dlatego raczej nasza pomoc skierowana jest na to, żeby dawać paczki, czyli dajemy konkretnie żywność, artykuły higieniczne, takie rzeczy. Ja tutaj może cały czas będę się kierowała do osób starszych, bo tych osób w naszej parafii jest bardzo dużo. No chociażby już w tym roku w naszej parafii było przeszło 80 pogrzebów, a chrztów chyba 17.
Zdrowie, bezpieczeństwo i międzypokoleniowa współpraca to cele rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych. Partnerem projektu jest też Radomska Caritas. Ludzie, którzy ukończyli 60. rok życia, nie powinni pozostawać na marginesie. Po zakończeniu pracy zawodowej mogą żyć aktywnie i dzielić się swoim doświadczeniem, a program ASOS ma im to ułatwić, przekonuje ksiądz Damian Drabikowski, wicedyrektor Caritas diecezji radomskiej.
Główne założenia programu to poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, zwiększenie dostępności również usług takich samopomocowych, usług opiekuńczych.
Z prognozy demograficznej przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2050 roku ludzie powyżej 60 roku życia stanowić będą przeszło 40% polskiego społeczeństwa.
U mnie 89 będzie w październiku.
91.
Dwa.
Będziesz miał 10 lutego.
A państwo jesteście małżeństwem?
66 teraz będzie w tym miesiącu.
Jak się żyje, to łatwe jest.
Bo trzeba jedno drugie zrozumieć. Trzeba iść na ustępstwa. No, chociaż widzę, że moja wina jest, musi mąż ustąpić. A jeżeli widzę, że męża wina jest, muszę ja ustąpić.
Różnie bywa.
Żeśmy przeżyli życie, nie to, że żeśmy przeżyli życie tak bardzo ładnie. Trudno było żyć, ale jakoś się przeżyło. Bo najgorsze jest, jak się jedno drugiemu nie wierzy.
Pewnie, że tak.
Mamy jedną córkę, mamy syna, 4 wnucąt i prawnuki, 2 prawnuków. Mam dobre dzieci. Dzwonią, dopytują się, dbają. Nie, ja nie powiem, że mam niedobrych dzieci. Mam dobrych dzieci.
Taki mam obowiązek, no tak pozostało. Jestem tu na miejscu, bo brat mieszka daleko, bo w Braniewie. No a ja tylko tutaj sama zostałam z synem, no to no niestety muszę. Z racji obowiązku to trzeba. Czasami to jest ciężko nieraz. A no tak, to trzeba niestety swoje nieraz zamknąć, a jak to się mówi, przyjąć to, co trzeba przyjąć, nie? Trzeba zrozumieć, że kiedyś się też będzie w tym wieku.
Mnie też uciekło to życie. Ja myślę, że to dopiero się zaczęło to życie, a to już się skończyło. Ale czuję się jeszcze, że jeszcze jestem na umyśle zdrowa. I Pan Bóg mi daje takie długie życie, to nie wiem. Jak jestem chora bardzo, to raczej tak w sobie to tak trzymam. Byłam na oczne operacje. Był ksiądz Rysiak, świętej pamięci. To całymi siłami mnie ciągnął, żebym szła na operację. Nie chciałam iść, poszłam i widzę. Mąż dużo wspomina na temat swojej młodości i swojego życia. To nieraz mówię mężowi, żeby nie mówił na ten temat, tylko żeby żył przeszłością. Nie, jemu się lepiej rozmawia, jak żyje do tyłu.
Ja myślę, że nieraz trzeba coś pomyśleć, jak to było kiedyś. No było, no trudno, tak było, no i inaczej nie można być.
Przecież tak szybko mnie to minęło, Matko Święta, no ja nie wiem, 89 lat.
O, jeszcze jak? Tak przejdzie, że się nawet nie wie kiedy.
Ja to dziękuję Bogu za to, że mąż ma tyle lat i jeszcze sam koło siebie wszystko robi, wszyściusieńko. I jest sprawny i jest tak spokojnie wszystko przyjmuje. I nie wyobrażam sobie, jak mówią, że mają po 80, po 70 lat, że są starzy, ale żebym mogła, żebym była sprawna, żebym mogła chodzić, żebym mogła się schylać, ale się nie mogę schylać, nie mogę chodzić, na nogi, kolana mnie bolą. Po prostu się uginają mi nogi.
Jak jest starsza osoba i sama nie ma nikogo, to na pewno jest ciężko takiej osobie. No ale no też są sąsiedzi, no różnie to z sąsiadami jest, trzeba jakoś tak, no ale jakoś tu się wspólnie...
Mieszkamy tu już ile lat?
Ja mieszkam w tym samym bloku, tylko w drugiej klatce, w trzeciej.
I pani to codziennie mam... do rodziców przychodzi?
No, tak, codziennie, a to mało dwa razy nieraz. I trzeba spać, no bo różnie w nocy może być też pomoc potrzebna, nie? Trzeba ugotować, trzeba posprzątać i no wszystkie potrzeby, które na bieżąco się robi, to trzeba je zrobić.
A rachunki, a opłaty?
No to ja robię opłaty, no bo dochodzę, no tatuś nie pójdzie, bo nie da rady, nie dojdzie do kiosku, to tam syn nieraz, jak jest ładnie, chłodno, to weźmie i wyjdzie na dwór z nim, tak, ale żeby tak dojść, zrobić opłaty, to już nie pójdzie, to już za daleko.
Bo się przewróciłam tu raz kiedyś i nie mogłam wstać, musiałam dzwonić. Mąż mnie nie mógł podnieść, musiałam dzwonić, żeby córka przyszła w święta. Popsułam im całe święta, bo przewróciłam się i nie mogłam wstać. Tu sobie guza na głowie nabiłam, psińca takiego, miałam całą twarz taką siną jak...
No właśnie, widzę też siniaka na ręce. Co to się stało?
No nie wiem, uderzyłam się pewno gdzieś. Uderzyłam się, bo tu widzę, że to się uderzyłam. I takiego sińca miałam tu całą twarz taką, jak się przewróciłam. No tak jak coś trzeba, to mam tu telefon pod ręką i zaraz dzwonię i zaraz ktoś przychodzi i przyjdzie córka czy syn. Nigdzie nie wyjeżdżają przez nas, nie mogą nigdzie jechać, nigdzie nie idą, no bo muszą, jeden musi być.
No dzień, dwa, no to gdzieś się tak pojedzie, no to tu trzeba wtedy zakupy zrobić, czy obiad przygotować, żeby już było na te dwa dni uszykowane, bo na dłużej już nie da rady, nie? Tatuś na siłę chce chodzić, bo on całe życie chodził i to był dzień, spadło i nie mógł wstać i tak się stało. A przecież tak chodził do ostatniego dnia.
A nie boi się pani tego momentu, kiedy rodzice jedno i drugie położy się do łóżka?
Boję się, bo ja jestem sama chora i ja sama wiem, że będzie ciężko, bo nie dam rady, bo ja mam wadę kręgosłupa i boję się tego. To jeszcze na tym nie myślę. Jest brat, jest bratowa, oni przyjadą, no bo też mają swoich dzieci, no to już też pomagają tam, bo tam się teraz urodziło. Trzeba tam też pomóc, ale jak trzeba, to ja zadzwonię i nie ma żadnego problemu, bo ja sobie nie wyobrażam, jak można przejść obojętnie, nawet nie znając osoby, przejść obojętnie i nie zareagować. To jest jednak osoba. I jak można nie pomóc? A niech będzie, że mnie tak będzie trzeba pomóc i co, też ktoś przejdzie obojętnie?
I pani, mimo starszego wieku i choroby, opiekuje się rodzicami.
No muszę, mam taki obowiązek. To wychodzi z wychowania chyba, bo tak człowiek był wychowany i no i tak musi być. No jak można?
Rzeczywiście tak było, że od kiedy tutaj przyszedłem i też chodzę po kolędzie, bo to jest duże doświadczenie, zobaczyłem, jak dużo jest różnych potrzeb i jak pozyskamy tutaj wolontariusza, który się zgłosi, my musimy go tak, jak to się mówi, sprawdzić, czy on rzeczywiście będzie się nadawał i czy rzeczywiście to nie będzie jakieś interesowne i co nie daj Boże, jeszcze wykorzystanie osoby starszej. Dzisiaj jest ten problem, tak, bo my wiemy, że jest dużo różnych naciągaczy. Ostatnio to była, myślę, sprawa bardzo poważna. Na szczęście tam dzieci, syn, bo opiekuje się mamą, no więc pochwaliła się, więc zinterweniował też na policji. Ktoś przyszedł rzekomo podpisać umowę na przekazanie mieszkania po śmierci. Na szczęście właśnie ta sytuacja skończyła się pozytywnie dla tej starszej osoby, bo już syn wcześniej zadbał o to, żeby mama takich właśnie jakichś numerów nie zrobiła i to mieszkanie jest zapisane na niego, więc jakby problem się rozwiązał, ale to są takie sytuacje. No w związku z tym to, co jest naszym marzeniem i co rozpoczynamy, bo tak naprawdę wszelkie zabiegi, spotkania, konferencje ma mobilizować osoby przede wszystkim do tego, żeby po pierwsze pomyślały o swoim życiu i o tym, że też kiedyś będą stare i żeby się zaangażować jako ludzie młodzi w pomoc, ale druga rzecz, żebyśmy też starali się, pozyskując te osoby, to się w jakikolwiek sposób sprawdzać. Chcemy robić szkolenia, niezależnie od, czy ktoś jest wierzący, niewierzący, dla mnie to naprawdę nie robi żadnej różnicy, byleby się sprawdzał w tej pomocy dla osób starszych, tak, bo my robimy to zupełnie z inną motywacją, z innym przekonaniem jako chrześcijanie i to jest wpisane w nasz rys jako chrześcijan. Jeśli nie miłujesz drugiego człowieka, to nie oszukuj, że kochasz Pana Boga, bo to się jedno z drugim kłóci. No w taki sposób chcemy to robić i przed nami no duże wyzwanie.
Wolontariat szansą na aktywne obywatelstwo to hasło ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez parafialny zespół Caritas przy parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu. 25 maja 2018 roku wolontariusze, społecznicy i samorządowcy starali się znaleźć odpowiedzi na pytania, dlaczego warto angażować się w pomoc innym i jak to robić.
Warto pomagać.
Ewa Pietrzak, Stowarzyszenie Flandria.
Warto dać siebie wszystko, co jest najlepsze, bo to jest nasze człowieczeństwo.
A kto chce pomagać, nie musi od razu działać w organizacji. Wystarczy dostrzegać innych, mówi Ryszard Ulatowski z lokalnej grupy działania Pałuki Wspólna Sprawa.
Zacznijmy od małych kroków. Nie wierzę w to, że wokół każdego z nas nie ma problemu do rozwiązania. On po prostu jest, trzeba go zauważyć i załatwić to.
A o tym, że warto pomagać, najlepiej wiedzą wolontariusze.
Wolontariat przede wszystkim daje szczęście, daje spełnienie.
Inowrocław, Tatiana Adonis.
Nas, wolontariuszy w naszym Caritasie, jest niewiele. To jest 14 osób. Wszystkie osoby są aktywne zawodowo. Ja cały czas zachęcam młodych, którzy też kiedyś się zestarzeją, żeby włączyli się również w pomoc. Wolontariat naprawdę daje ogromną radość, ogromną satysfakcję. Też wychodzenie na przykład do osób starszych może bardzo wiele nauczyć. Ci ludzie mają taką ogromną potrzebę uznania, taką potrzebę akceptacji. To są ludzie, którzy przeszli przez życie, doświadczając różnych sytuacji. I naprawdę warto korzystać z tej wiedzy i człowiek się staje o wiele bogatszy, będąc przy tych osobach. Starość jest takim okresem, że no nic potem już nie ma. Niestety, no przed nami zejście z tego świata. I ci ludzie też są tego świadomi. Kiedyś słyszałam takie mądre powiedzenie, żeby zbudować piękny, dobry świat, potrzebna jest stara głowa i młode ręce. I mnie osobiście sprawia ogromną przyjemność przebywanie z ludźmi starszymi. I zachęcam wszystkich, korzystajcie z tej mądrości tych starych głów.
My nie korzystamy z pomocy Caritasu. Jak możemy, to jeszcze pomagamy. A mam takiego zaufanego, biednego też, który jest już też, ma tylko tą zapomogę taką. Córka jest wolontariuszem, bardzo się udziela i wszystko wiem, co się w Caritasie dzieje. Jak jest jaka pomoc, to ja też się dokładam i masz tutaj, mówię, i tam dołóż też cegiełkę moją. No i nieraz się wstydzą, po prostu się wstydzą swojego ubóstwa. No, nie ma się co dziwić.
No trudno. To jest wola boska, długie życie. Chyba, tak się wydaje. Przeznaczenie od Boga. Bo ja w młodym wieku jeszcze zawsze wyobrażałam sobie, że co będzie na starość z nami. Jak będzie, jaką będziemy mieli opiekę, czy dzieci będą nas szanować, czy będą nas kochać, czy będą nas odwiedzać, czy będą nam pomagać we wszystkim. Ale się nie zawiedliśmy, do tej pory mamy bardzo dobrze, także nie narzekamy na to. No i przede wszystkim trzeba mieć kontakty z ludźmi, dużo, dużo z ludźmi, żeby rozmawiać, żeby być, tak byłam aktywna też dość długo, bo ja przez kilkanaście lat pracowałam w Polskim Związku Emerytów i Rencistów, także i byłam przewodniczącą koła i bardzo dużo wyjeżdżaliśmy, dużo wycieczek robiliśmy. 30 lat byłam w związku, 25 lat jeździłam. Także mogę być zadowolona z tego, co przekazało się ludziom, gdzie się było, co zobaczyliśmy, zwiedziliśmy piękną naszą Polskę, bardzo dużo, bardzo jesteśmy zadowoleni i mamy do tej pory bardzo dużo wrażeń, dobrych wspomnień. No tak mówią, że Panu Bogu starość nie udało, bo Pan Jezu tylko 33 lata żył. No myśmy byli w najlepszym wieku jeszcze, nie? 33 lata to Chrystusowe lata są, prawda? No trudno, no to, ale to przychodzi ze starzeniem się organizmu, ze starzeniem się w ogóle otoczenia świata, także nas też dużo męczy żywność, bo mamy nie taką za bardzo zdrową żywność i trują nas powietrze i to wszystko, także to organizmy nasze nie wytrzymują. Zawsze mówią, że te przedwojenne organizmy to jeszcze były mocniejsze, ale te powojenne to są słabsze. Ja już mam takie usposobienie. Ja mam, lubię kontakt z ludźmi, lubię porozmawiać, lubię tu iść czy tam iść, podyskutować o wszystkim. No. Nie jestem z tego założenia, żeby się izolować. Trudno jest w tej chwili ludzi przekonać. Ludzie się bardzo zmienili. Bardzo. Ja to widzę i zaobserwowałam to też, bo byłam w różnych towarzystwach. Ludzie, a takie są obojętni, bardzo obojętni na wszystko. Nie zwracają na nic uwagi. Mnie to tak się wydaje osobiście. Ja by byli niezadowoleni z tego życia nawet. Tacy są ludzie teraz. Ludzie się zamykają w sobie. Dużo, bardzo dużo osób, z którymi ja też miałam styczności, to a po co ja pójdę, a po co tamtego, a nie będę. No bo w życiu różnie bywa, prawda? Są troski, radości i wszystko. Ogólnie, z mego punktu widzenia, ja nie narzekam na moje życie. Opłaca się być takim otwartym i życzliwym człowiekiem do drugiego człowieka. No ale chyba mi się wydaje, że ja byłam życzliwa, bo... Lubię życzyć komuś zawsze dobrze. Jak się z kimś koptykam czy co, to zawsze mówię, a wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia życzę, bo to najważniejsze w życiu jest, każdy wie, ale ja też jestem chora, ale zawsze z uśmiechem. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, że się starzeją. Ja w każdym razie mam już swoje lata, ale ja się nie czuję na tych latach. Ja mówię, że jeszcze mam duch ochoczy. Co mogę, to wszystko zrobię, tak chociaż pokrzywę, ale... ale idzie.
Inaczej jest naprawdę, kiedy ksiądz idzie do starszej osoby do domu. To on jest zupełnie inaczej przyjmowany i tak dalej, a jeśli ja wyślę wolontariusza do starszej pani, to już może być zupełnie inny odbiór. No boją się po prostu wpuszczać do domu.
Więc... Może i dobrze, że się boją. Niestety żyjemy w czasach, w których mnożą się przestępstwa dokonywane na osobach starszych. Ci ludzie posiadają w sobie inną kulturę. Myślę, że osoby starsze jeszcze w dużej mierze są osobami ufnymi. Dane słowo, słowo honoru, to zaufanie, które wynika z zapewnienia. Przecież ja gwarantuję, ja obiecuję, no niech pani mi uwierzy. Oczywiście już nie sprawdzam, ufam.
Dokładnie tak jest. Wierzą po prostu drugiemu człowiekowi. Te osoby żyły godnie, nikogo nigdy nie skrzywdziły, nikogo nie oszukały. I tą miarą, którą mierzą siebie, mierzą innych. Więc dlaczego ktoś ma mnie skrzywdzić? Ale osoby starsze niestety nie tylko są ofiarami przemocy ze strony obcych, ale niestety coraz częściej ze strony najbliższych. Nie tak dawno spotkałam się z naszą parafianką, kobieta 75 lat, emerytura 1240 zł, wpadła w spiralę długów. A dlaczego wpadła? Ponieważ dzieci cały czas wymagały od niej pomocy. żądały kredytów, brała pożyczki. Niestety tak się zaplątała, że w tej chwili komornik bierze dużą część jej emerytury, zapłaci mieszkanie, natomiast już nie starcza na życie i nie starcza na leki. Kobieta chora na cukrzycę ze stopą cukrzycową wymaga higieny. Mówi, ja mam nieczynną wannę. Mówi, nie mogę korzystać z wanny, jest po prostu dziurawa. Pytam o dzieci, może by syn pomógł? Proszę pani, ale ja nawet mu nie powiem, bo jak ja mu powiem, że potrzebuję pomocy, to jego żona po prostu zrobi taką awanturę, że ja nie chcę wchodzić w ich małżeństwo. Pytałam się, proszę pani, a czy pani jadła? A ona mówi, tak, mam chleb. Sąsiadka mówi, powiesiła na kontenerze woreczek ze suchym chlebem i ja sobie go po prostu przysmażam. Jak mam chleb, to jest fajnie, ale mówi, ostatnio było tak, że nawet nie kupowałam chlebka, bo miałam ziemniaki, bo sąsiad z zeszłego roku wyniósł ziemniaki koło śmietnika i ja sobie wzięłam i ja sobie je gotuję. Starsze osoby przepisują mieszkania wnukom, swoim dzieciom, a potem zwyczajnie im przeszkadzają. Dochodzi też do przemocy fizycznej. To są osoby często pobite. Też się spotkałam z panią, też z naszej parafii, gdzie sąsiadka przyprowadziła ją, pani o dwóch kulach, i pani została pobita przez swoich najbliższych. No, mają takie ogromne poczucie wstydu, tak, że coś im w życiu nie wyszło. Dlaczego te dzieci takich krzywdzą? Może źle je wychowałam, może dałam zły przykład, a przecież to w żaden sposób nie jest ich wina. Nikt nie ma prawa podnieść na nikogo rękę. I wtedy też pomagamy tym osobom. Mówimy, co można zrobić. Warto wtedy wejść też na ścieżki prawne.
Ci starsi ludzie są bardzo złaknieni kontaktu. Z rodziną szczególnie. Opowiadają nam też różne historie, że dziecko wyjechało, że nie może przyjechać, że bardzo by chciało. No, życie różnie się układa i też nie nam to oceniać, bo są, na pewno są przypadki, kiedy wyjechałam i zapomniałam. I tak jest mi po prostu wygodnie, bo babcia jest stara, bo babcię trzeba pielęgnować, babcię może trzeba nakarmić albo i przewinąć, ale są osoby, którym po prostu życie potoczyło się tak, a nie inaczej i jest im bardzo trudno pogodzić te dwa światy, ale samotność jest okrutna. Też mamy takie trudne przypadki, kiedy w czasie, kiedy dzieci rosły, kiedy dzieci dojrzewały, kiedy dzieci potrzebowały obojga rodziców, na przykład ojca nie było. Miał inne zainteresowania, miał inny pomysł na tamten czas na życie, a w tej chwili jest już stary, niedołężny i potrzebuje pomocy. No i dzieci tej pomocy mu nie okazują.
Trudno mi sobie wyobrazić, żeby starszego człowieka zdyscyplinować. Jeść trzeba codziennie, płacić rachunki przynajmniej raz w miesiącu. No nie potrafi tą swoją malutką rentą czy emeryturą tak dysponować, żeby to wszystko ogarnąć i żeby starczyło, żeby być bystrym w sprawach finansowych, w sprawach domowych.
Wracamy do tego, co powiedziałam na początku, że bardzo istotna jest tu ta pomoc instytucjonalna. Parafialny zespół Caritas nie wszystko może zrobić. Nie dysponujemy pewnymi narzędziami. Instytucje te narzędzia posiadają i te osoby, które już potrzebują takiego wsparcia, korzystają wówczas z pomocy opiekunki czy pracownika socjalnego. My natomiast pełnimy rolę już taką uzupełniającą. My możemy towarzyszyć jako wolontariusze, możemy pójść, możemy przytulić, możemy porozmawiać, możemy wyprowadzić na spacer.
A umyjecie okna, a przewiniecie osobę leżącą?
Powiem, że jeżeli byłaby taka potrzeba, to myślę, że żadna z nas, mimo że już też nie jesteśmy ludźmi młodymi, by nie odmówiła. Zresztą nawet pewnie widząc, że trzeba to zrobić, byśmy to zrobiły. To wynika zwyczajnie z wrażliwości, tak? Nikt z nas nie chciałby siedzieć przy oknie, przez które nic nie widać, gdzie na przykład jest wiadro pełne śmieci, więc co stoi na przeszkodzie, po prostu to wynieść. Zwyczajna ludzka wrażliwość.
Ja myślę, że to więcej niż wrażliwość, bo przecież nie każdy ma w sobie tego ducha, to serce dla innego.
Musimy mieć to w sobie, że chcemy pomagać, musimy być otwarci na drugie osoby. Musimy chcieć.
W lutym siarczysty mróz, stoi kobieta na balkonie, zaczepia przechodniów i pyta, czy ktoś może jej przynieść chleb. Przeszłam raz, jakoś nikt nie zareagował, nikt nie zwrócił uwagi, więc stanęłam i pytam, a dlaczego pani stoi na tym balkonie, jest mróz, jest pani w koszuli nocnej tylko, bo ja, proszę pani, nie mam nic do jedzenia w domu. Zadzwoniłam po koleżankę, bo też mamy w zwyczaju jakby nie wchodzić do obcego w gruncie rzeczy domu pojedynczo. Poszłyśmy z koleżanką. Okazało się, że sytuacja jest bardzo trudna. Pani jest chora, pani ma chorego syna. No i rzeczywiście dostarczyliśmy tam kilka razy tą paczkę. Panią zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale sytuacja jakby rodzinna i prawna była bardzo, bardzo skomplikowana.
My wiemy, że to są bardzo trudne sytuacje, tak? Ale to, co jest najważniejsze, o czym musimy pamiętać, że dobro człowieka jest rzeczą najważniejszą. Ja, broń Boże, nie jestem przeciwny wszystkim organizacjom czy osobom, które zajmują się na co dzień też ochroną przyrody, zwierząt, bo to jest wszystko też potrzebne, jak najbardziej. Pismo Święte też nam mówi o poszanowaniu i zwierząt, i przyrody, no ale w tej całej układance świata, jak czytamy w Księdze Rodzaju, człowiek jest na pierwszym miejscu. To nie ma w ogóle opcji takiej, żebyśmy o nim zapomnieli, więc jeśli dzieje się człowiekowi krzywda, to takiej pomocy musimy udzielać. I sytuacja z tego roku, akurat była to osoba, do której też chodziłem z Komunią Świętą i pani była leżąca, znaczy zrobiła się leżąca przez jeszcze dodatkowy jakiś tam wylew czy zawał, także stan się bardzo pogarszał. No i się okazało, że pani została, bez opieki, miała tą opiekę, ale w wymiarze iluś tam godzin, tak jak przewiduje Miejski Ośrodek Pomocy, osoba chodziła do niej pomagać. Tak, rzeczywiście, no była, powiedzmy, umyta, nakarmiona w tych godzinach, w których była, ale przychodził na przykład weekend i już opiekunka była tylko jakąś tam godzinę. Osoba po prostu potrzebowała całodobowej opieki i do mnie zgłasza się sąsiadka, która mówi, no proszę księdza, my się tu opiekujemy, może by ksiądz też coś w tej sprawie zrobił. Ja mówię, no dobrze. Ja też nie ukrywam, że my też próbujemy dochodzić właściwie, jak to jest z rodziną, jakie są uwarunkowania. Bo to, co tutaj wspomniała pani Alicja, że niestety dzieje się tak czasami, że rodzina potrafi zabrać wszystko tej osobie, dosłownie, czyli mówimy tu o mieszkaniu, mówimy tu o zajęciu konta, czy pieniędzy, oszczędności. Natomiast jakby nie wpisuje w tą darowiznę, czy w to, że ktoś ofiarowuje swój majątek w zamian za to, że będę się nią opiekował. I taka właśnie miała miejsce sytuacja. I znalazłem numer, no bo jak osoba leżąca, więc znalazłem numer na stole do kogoś z rodziny, zadzwoniłem. Pani mówiła, że ona też jest chora, że coś tam tak dalej, ale nie minęło 15 minut i mam telefon z Irlandii. I pan dzwoni, że no i zaczyna podnosić głos, no już nie użyję tych wulgarnych słów, które użył, że się wtrącamy, mówiąc delikatnie w życie, ja mówię, wie pan, bo jest taka potrzeba. Mówię, bo nie wiem, czy to jest ciocia, czy kuzynka, czy ktokolwiek, została bez opieki, a okazuje się, że pan jest właścicielem mieszkania. I co robimy dalej? Pan był po prostu chyba zły na nas i wściekły, że ktoś obcy z jakiejś instytucji, z czegokolwiek, zaczyna się w ogóle ciocią interesować i a po co, a na co, a w ogóle co ja tam robię. Są takie sytuacje ryzykowne.
7 kluczy włożą w drzwi sobie zamków, żeby ich nie ma w domu cały dzień. Jak pani prosi o coś, to nas nie było w domu, a oni siedzą w chałupach i pani nie otworzą nawet drzwi. Takie lokatorzy, teraz mamy ciągle jakiś tam, się wyprowadzają, pieron, co tu się w ogóle dzieje. Sama mieszkam, opiekunka przychodzi co dzień na 2 godziny, wszystko robi, idzie po zakupy mi przyniesie, sprzątnie mi chałupkę trochę i tak się czeka na swoją godzinkę.
Ale ja widzę w kąciku miseczki z mlekiem, z jakąś karmą. Tu mieszka jakieś zwierzątko.
Zwierzątko to jest moje własne. Kotek.
Czyli pani nie jest taka sama.
Z kociorką, ale ona już staruszka jest, ale jeszcze taka sprytna, że jak ksiądz przychodzi, to ustanie, ksiądz się modli, a ona koło niego ani słowa. Dopiero jak skończy, zacznie coś rozmawiać, dopiero podejdzie i popatrzy się, nie? A jak jeszcze chodził tamten ksiądz, też pamiętam, to najpierw się z nią w korytarzu witał, a dopiero odprawiał, bo w korytarzu ją znał, nie? To on, cześć, mówi, cześć moja Niuniusia, i co powiesz? To latała za nim jak wariatka. U mnie jest bardzo źle, dlatego że zdrowia nie mam. Ostatnio parę lat już tak cierpię na nogi, kręg osób mi wysiadł, amputację piersi miałam. Przecież jak ja wyglądam. Także ani mi się po prostu ubrać nie chce, ani wyjść przed dom. Ja wyjdę kawałek, jak tutaj ten blok cały mam przejść, ja muszę z 2-3 razy przystawać. Gdzie ławkę widzę, usiądę, odpocznę, idę dalej. To aż mi się nie chce, wie pani. I zresztą mi wiek też robi swoje, ale w ogóle mam zwyrodnienia kostne całego organizmu, kochana. Tu mi przejdzie, to wejdzie tu. Za godzinę, za dwie to na nogi nie mogę. Rano wstaję, to muszę najpierw usiąść i pół godziny posiedzieć, żeby się ruszyć. I to taki interes tam. Ciężkie życie, starsze życie to jest okropne. Na nic. A ja miałam 3 mężów. Jeden 20 lat żył, drugi 4 lata, trzeci 4 lata i 2 miesiące. Ale wdowce byli, nie? Wdowce byli. Z tym pierwszym 20 lat przeżyłam, inżynierem na stanowisku, chłop wykształcony. No ale co? Przyszła, zawał i do widzenia, nie? Ale nie tu, bo ja za Warszawą mieszkałam. Mąż tam był dyrektorem zjednoczenia PGR-u kiedyś, nie? Także mi się ładnie wiodła, a teraz bida z nędzą i ubóstwo. Pani, to jest tak przykre, że człowiek nie ma nikogo, nie ma do kogo po prostu gęby otworzyć. Tam, jakie się sprowadzili, teraz kobieta, ta stara o 6 rano, to już wyje w korytarzu. Mówię, pani, ludzie chorzy, tu są pani tego, to... A ja też jestem chora. No i co pani powie? Zamknę się i tyle. Proszę panią, ta z góry, no jest chora. Draczeka na wyniki, to se na 3 miesiące wyjeżdża gdzieś. I takich mam sąsiadów.
A dzieci nie miała pani?
Nie. Były 2 poronienia i koniec. I po dzieciach z pierwszego małżeństwa oczywiście, nie? Bo tu to się żeniłam, to miałam 60 lat, byłam stara baba już. Także wie pani, ciężka, jednym słowem jest ciężka starość. Jak człowiek ma jeszcze jakieś oparcie, rodzina dobra i tego, ale za Warszawą tam miałam rodzinę, ale to wszystko poumierało. Już ich teraz jest tam to trzecie pokolenie, nie? To niektórych nawet nie znam. Rodzice też mi 20 lat temu przeszło, już odeszli, ojciec, matka, ojciec był drukarzem w ogóle, także i zostałam sama na lodzie, widzi pani. Caritas, no skoro oni bezdą przyjdzie, no to tam co mają, to mi przyniesie nieraz ksiądz, nie? Pomoże, no ale...
Potrzebowałaby pani kogoś takiego, kto by przyszedł, porozmawiał, wypił z panią herbatę, tak by pani też chciała, żeby
było? No pewnie, że tak. Zawsze się porozmawia, zawsze ten dzień inaczej schodzi, nie? A tak człowiek sam siedzi, to nie wie, co sobą zrobić nieraz.
A starcza pani na lekarstwa, na opłaty?
Proszę panią, jak trochę zabraknie, to się pożyczy, bo się na ostatniego znowu odda i tak się jedzie jakoś, nie? Ciężko jest, nie jest lekko. Lekko nie jest, pani powiem, lekko nie jest.
Dzisiaj dużo się też słyszy o takich niebezpiecznych sprawach. Mnóstwo ludzi wykorzystuje osoby starsze.
Oczywiście, że tak. To już właśnie ksiądz mi też mówił, żeby nie otwierać drzwi. Ja sobie drzwi otworzę trochę parę minut, ale zamykam. Jak mnie teraz nastraszył, to zamykam okno, otwieram, jak jest gorąco, nie? Dzisiaj w nocy za klamkę złapał ktoś i zapukał. A ja się zdenerwowałam, mówię, co, pomyliłeś drzwi? W nocy, no do niego. Ucichł, a potem słyszałam, jak zlatywał na dół, schodził.
Nieraz ktoś przychodzi i prosi o to, żeby coś podpisać.
Nic nie robię z tych rzeczy, w ogóle koniec. Nie, to już wiem, że jak ja nie mam z urzędu normalnie pisma jakiegoś sprawy konkretnej, to ja w ogóle tam ani nie otwieram drzwi, tylko w drzwiach. O co chodzi? Dziękuję bardzo, do widzenia i czas nie ma. Krótko załatwiam, wie pani, bo wiem, że takie coś się dzieje. Złodziejstwo, chamstwo i tyle. Co tu dzisiaj jest najważniejsze, kochana? Nie ma uczciwości, nie ma ludzi uczciwych. Wszystko ino dla siebie, dla jednej osoby, a drugiemu to... No przecież ta z góry wykształcona kobieta, jak ja jej coś mówię, że tamtego... O, najpierw trzeba o sobie myśleć. Tak pani odpowie, taka inteligentna, wykształcona baba. No i co, będziemy dużo gadać? Ja to bym serce oddała, bym się dzieliła puszynką chleba na połowę z każdym, ale niestety nie są tu takie ludzie. Wszystko takie jakieś oschłe, ja nie wiem, co się z tym ludźmi porobiło. Ja nie wiem. No takie, wie pani, żeby... A człowiek jak kołek w nocy bym umarła, nikt by nie wiedział. Nikt by tu, jakby opiekunka nie przyszła, to bym tak z tydzień leżała. I co pani na to? I tak dzień w dzień. Wstanę, ubiorę się pomalutku, jak jest już opiekunka, to mi pomoże, jak nie, to pomalutku się ubieram albo nie ubieram, po domce chodzę, kulę wezmę na korytarz, obejdę tu i znowu do domu i tak w koło i nie wiem, co nieraz sobą zrobić. Ja wyjdę to z opiekunką, jak była pogoda, teraz pod pachę się złapię i przejdziemy się do rogu w te i we w te. Ale co tam, te 45 minut jest, trochę tu posprząta, tego już musi do następny lecić. Mówię, miała finansu trochę, to bym wzięła sobie jeszcze na jakieś dwie, żeby jakaś kobieta taka samotna gdzieś, ale gdzie tu dostaniesz kogo, kobieto? Tyle razy się tu i tu pytam, czy nie tego nie ma. Te, co są, to już mają swoich i nie wiem, co robić. Dla mnie nie ma już radości. Nie mam siły. Naprawdę, że czuję się taka osamotniona, że nieraz to mi same krokodyle lecą. Tak mi przykro jest. Człowiek tyle lat się narobił i przy tych rodzicach i to tak szybko matka się zawinęła, potem ojciec i tak w kółeczko i zostałam sama na lodzie. Koniec po rodzinie.
Caritas funkcjonuje na zasadzie zbiórek. Tak jak funkcjonuje Caritas Polska, tak funkcjonują oddziały lokalne przekazywania darowizn i my też tak funkcjonujemy. Dyrektor Caritasu nas rozlicza i my jesteśmy spokojni. Też prowadzimy tutaj wypożyczalnię sprzętu medycznego. To są łóżka i koncentratory tlenu, więc pieniądze, które otrzymujemy z tego wynajmu, są też przeznaczane na zakup żywności przede wszystkim. A jeśli chodzi o rachunki czy o leki, wolimy, żeby ktoś dał ten rachunek albo podał numer konta, na który należy wpłacić zaległość i wolimy sami to uregulować. Żeby nie było też sytuacji, że osoba w trudnej, ogólnej sytuacji dostanie te pieniądze i ją to pokusi, że ona jednak wyda na coś tam, a tu będzie na przykład rosło nadal zadłużenie mieszkania. My się niestety spotykamy z ludźmi, którzy mają problem alkoholowy na przykład. To już wiemy, że my musimy im wszystko organizować, co będzie potrzebne, ale nie żywą gotówkę do ręki, bo będzie problem. To jest też tak paradoksalnie, że to nie jest, że pomagamy swoim, jak to niektórzy mówią, bo tak naprawdę chyba większości tych osób, które przychodzą o pomoc prosić do Caritasu, to po pierwsze, jeśli byśmy mieli iść taką drogą czy kluczem, czy one chodzą do kościoła, czy nie, to nie chodzą. Ja nie chcę oceniać, tak, ale to są osoby też i niewierzące. Ktokolwiek przyjdzie, to staramy się pomagać, więc też musimy tutaj budzić ludzi, bo ja się też trochę z tym spotykam, że jak już coś robi kościół, to zaczynają na nas nalatywać. A ja bym chciał, byśmy wszyscy wspólnie, niezależnie od tego, czy my jesteśmy z lewicy, z prawicy, żebyśmy się wszyscy jednoczyli. Tutaj też organizujemy coś na wzór szlachetnej paczki w naszej parafii, żeby ludzie na przykład zabierali serduszka. U nas to jest bardzo popularna tutaj akcja w parafii. Się okazuje, że ona się zaszczepia też w Inowrocławiu, w różnych miejscach. Osoba zabiera sobie połowę serduszka. Na jednej jest tylko napisany numer, na drugiej są wypisane potrzeby. I osoby przynoszą paczki. To są paczki takie, które w tym roku to nas naprawdę zaskoczyły, bo kiedyś do jednej starszej pani, ona dostawała część tej żywności, tych podarunków przez kilka miesięcy, bo dostała, nie wiem, 50 kilo różnych rzeczy. To są tak bogate paczki, które nawet i do 600, 700, może i nawet niektóre do 1000 zł dochodziły. Więc ta hojność ludzi jest, ale trzeba ich jakoś do tego zachęcać.
W Inowrocławiu funkcjonują 3 parafialne zespoły Caritas. Myślę, że jest to stanowczo za mało, bo potrzeby są właściwie przeogromne, a nasze możliwości bardzo ograniczone.
Do ilu ludziom dzisiaj pomagacie? Do ilu domów pukacie? Ile osób się do was zgłasza po pomoc?
Co miesięczną pomoc otrzymuje w granicach 50 gospodarstw domowych. To są w przeważającej większości gospodarstwa jednoosobowe. Czasami rodziny, ale bardzo już w tej chwili sporadycznie. Potrzeby są na pewno dużo, dużo większe. Przy okazji paczek świątecznych na Boże Narodzenie i na Wielkanoc jest to około 100 domów.
Ja też chyba z racji zawodu wychwytuję takie sytuacje kryzysowe, głównie związane niestety z przemocą i dotyczy to osób starszych. Ta potrzeba bezpieczeństwa jest niezwykle ważna, bo osoby te są bardzo narażone na różne poczynania przestępcze ze strony osób obcych i niestety ze strony osób najbliższych. Drugim takim problemem to jest niestety alkoholizm. wszelkie uzależnienia. Często mamy, staruszki, które już mają po 80 parę lat, mają na swoim utrzymaniu synów 40-paro, 50-paroletnich, niepracujących, uzależnionych. No głównie nasza pomoc skierowana jest na to, żeby zmienić tok myślenia tych osób, tych mam, które zwalniają z odpowiedzialności swoich dorosłych, uzależnionych synów. Bóg obdarzył nas rozumem i wolną wolą. I spotykając się z taką starszą osobą, czy nawet żoną, bo można już tutaj mówić też spokojnie o rodzinach, rozmawiając z nimi, tłumaczymy, nie ma pani wpływu na swojego męża. Może go pani prosić, może pani płakać, może pani go błagać. On i tak zrobi to, co będzie chciał. Natomiast ma pani wpływ na swoje własne życie. I poprzez podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, mądrych decyzji, może pani tak poprowadzić to swoje życie, że będzie pani szczęśliwa, pani dzieci będą szczęśliwe, a przez to, że pani zacznie działać, utrudni pani życie swojemu mężowi. Bo jaką on ma motywację, czy taki dorosły syn, niepracujący alkoholik, jaką on ma motywację do tego, żeby pójść do pracy, żeby pójść na terapię, skoro przychodzi do domu, w domu jest czysto, w lodówce jedzenie, obiad czeka, wyprana odzież, mama emeryturę dostanie, więc napicie mam, bo przecież nie śmie mi odmówić, prawda? Zresztą sam sobie wezmę, tak? Co mi tam nie da? Pogrożę i da. I jaką on ma motywację do tego, żeby cokolwiek z sobą zrobić? Żadnej. Natomiast ta starsza pani czy ta żona mają możliwość, tak? Zwyczajnie mogą powiedzieć nie, nie dam ci pieniędzy. Postawić warunki, zgłosić problem do odpowiednich instytucji, które też mogą podjąć odpowiednie działania.
Tak się złożyło, że akurat niedziela 17 czerwca to też, chociaż niedziela ma pierwszeństwo ze względu na pierwszy dzień tygodnia, na zmartwychwstanie, to jednakże gdzieś ten dzień też tak zaznacza swoją obecnością święty brat Albert, który no, patronuje ubogim, bezdomnym. To była osoba, przed którą kariera stała wielkim otworem jako malarz, jako artysta, jednak zostawił to wszystko, żeby być dla potrzebujących.
Święty Albert patronuje waszej wspólnocie?
Tak, cieszymy się i bierzemy właśnie od niego wzór, że oczywiście, ponieważ tak się stało, jak tutaj przyszedłem, że relikwie świętego brata Alberta zostały przywiezione do parafii Świętego Ducha i on w taki sposób szczególny, jako właśnie dla tych ubogich i potrzebujących, patronuje nam, jeśli chodzi o kwestię naszego zespołu i my bardzo też ściśle ciągle staramy się brać od niego wzór do tej naszej codziennej, wolontaryjnej pracy. Gromadzimy się też, jeśli jest to możliwe, na wspólnej modlitwie czy krótkiej adoracji. Spotykamy się także w takiej formie różnych spraw organizowania życia, no i tam podczas naszych rozmów najczęściej robimy to odniesienie do wartości duchowych, żeby też o tym pamiętać. Bo jeśli nie będzie tej wewnętrznej motywacji, to bardzo szybko można stracić ochotę do świadczenia pomocy, bo spotykamy się z różnymi, no nie ma co ukrywać, trudnymi przypadkami. I to może człowieka zniechęcać, to prędzej czy później straci sens.
Nie, nie powiem tak, nie dam rady. Z uwagi na to, że jestem pracownikiem socjalnym, to jest mój zawód, pracuję w ośrodku pomocy społecznej i muszę dać radę i pomagać.
Ale właśnie, jak przekonać tych, którzy mówią, to jest bez sensu, po co oni to robią? Mnóstwo ludzi tak trzeźwo, tak racjonalnie, jednoznacznie określa ludzi, którzy nie rokują i mówią dość.
Nie, nie można widzieć w każdym człowieku, że nie rokuje. Zawsze jest taka nadzieja, że jeśli pomożemy, pomożemy rozsądnie, to gdzieś pojawi się ten dobry moment w ich życiu i poradzą sobie, tylko musimy podać te narzędzia tym osobom, tym rodzinom, pomóc i nie tylko finansowo.
A wiara w Boga, w jaki sposób wpływa na pani działalność, na pani stosunek do ludzi potrzebujących?
No wydaje mi się, że jestem lepsza dla tych ludzi, że mogę do nich tak serdecznie podejść.
A wzrusza się pani, dlaczego?
No bo pracuję w tym zawodzie pracownika socjalnego ponad 25 lat. Spotkałam się z różnymi sytuacjami i teraz tutaj w wolontariacie i...
Pani Kasiu, wy często nie widzicie tej wdzięczności. To też jest coś, o czym inni nie wiedzą.
Nie widzimy tej wdzięczności i faktycznie jest to rzadkie, ale zdarza się i wtedy to jest takie miłe, przyjemne dla nas, że ktoś widzi naszą pracę.
Uczmy już od maleńkości dobroczynności w różnym wymiarze. Tutaj u nas też się dzieci kręcą. To są dzieci naszych wolontariuszy, które przychodzą, patrzą na to, co robią ich mamy czy ciocie, ale też pomagają. No prosta rzecz, tak myślę, że dobroczynność zaszczepia się przez to, że takie dziecko raz czy drugi raz, choćby nie wiem, spakowało po jednej paczce cukierków. To jest nadzieja, którą my zaszczepiamy w serca. Tak jak mówi Ewangelia, rzucamy ziarno, co z tego wyniknie, my nie wiemy. Musimy siać, musimy mówić, że warto pomagać, bo to uszlachetnia człowieka, a nasze życie to jest jak taki kryształ, który jak się wrzuci w środowisko i on się ociera, a kiedy brylant jest najpiękniejszy, kiedy jest oszlifowany. I nasze życie to jest właśnie jak taki brylancik, takim lepiej się oszlifuje, przez taką pomoc, przez wsparcie staje się piękniejszy. No i z takim brylantem staniemy kiedyś przed Panem Bogiem.
Być dobrym katolikiem to jest naprawdę trudne. Łatwiej jest chyba być złym człowiekiem niż dobrym. To jest naprawdę ciężka, ciężka robota. Wiara daje mi ogromną siłę i daje mi też takie poczucie, no może to tak trochę takiego zdrowego egoizmu, że w ten sposób zapracowuję sobie na lepsze życie po tym życiu.
Myślę, że wolontariat daje właśnie taką olbrzymią możliwość kontaktu z drugim człowiekiem, który jest tak zwyczajnie w życiu potrzebny. A dobrym warto być zawsze. Warto być po prostu dobrym. Usłyszałam od jednego z podopiecznych, który powiedział nam, że ręce, które pomagają, są bardziej święte niż usta, które się modlą.
I to jest prawda?
Na pewno.
Naszymi gośćmi byli
rodzice Balcerak, Irena i Kazimierz, ja córka Huda Marianna.
Alicja Szemczak, na co dzień jestem kierownikiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu i co mi sprawia ogromną przyjemność, jestem wolontariuszem parafialnego zespołu Caritas w Inowrocławiu przy parafii Świętego Ducha.
Katarzyna Itczak, jestem pracownikiem socjalnym, pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, jestem wolontariuszem parafialnego zespołu Caritas przy parafii Świętego Ducha.
Dorota Matuszewska, jestem wolontariuszem parafialnego zespołu Caritas.
Ksiądz Marcin Łojko, zastępca przewodniczącego parafialnego oddziału Caritas przy parafii Świętego Ducha w Inowrocławiu.
A także ksiądz Damian Drabikowski, Ewa Pietrzak, Joanna Mielczarek, Ryszard Ulatowski i Tatiana Adonis. Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.